zwolniony z publicznego odpowiadania, bo wstydziłem się. Kiedy byłem niezłym uczniem całkiem w szkole, ale fakt, że miałem stanąć przed moją klasą, sprawiał, że nie byłem w stanie wydobyć z siebie słowa. A więc dla mnie wciąż, mimo że jestem od 30 lat pastorem i dość często przemawiam, każde moje przemówienie dla mnie samego jest cudem i faktem, że jestem w stanie wydobyć z siebie głos. Ale innym powodem, dla którego się również stresuję, jest historia, którą muszę wam opowiedzieć, nawet kosztem czasu. Mianowicie, kiedy zaczynaliśmy tworzyć kościół, kiedy po moich różnych zakrętach życiowych wróciłem do służby i mieliśmy malutką grupkę ludzi, to w tej grupce ludzi była dziewczyna taka, wiecie, obdarowana, wierząca, utalentowana, sporo potrafiła, grała na instrumencie. A więc wiecie, jak macie 4-5 osób w kościele, to tak jak błogosławieństwo, chodzący cud. Pochodziła z niewielkiej miejscowości, a więc ja miałem taką prawie że pewność, że jest szansa, że w Krakowie zostanie. Ale ona po jakimś czasie powiedziała, że nie, że ona wraca do swojego kościoła, do Rybnika i wróciła do Wojtka. Ja sobie myślałem, kurczę, to może muszę być jak Wojtek, żeby takie osoby chciały ze mną zostawać, albo może muszę być w Kościele Bożym w Chrystusie, żeby tacy ludzie chcieli być ze mną. Po czym później jeździłem na różne konferencje, zdarzało mi się bywać na różnych konferencjach, gdzieś tam w tylnym rzędzie sobie siedziałem spokojnie i cicho, a na scenie Jurek Rychalski, Bogdan, Andrzej, wiecie, Paweł Godawa. I sobie myślałem, to może muszę być jak oni, żeby tak ludzie chcieli mnie słuchać i chcieli też tak jakoś dołączyć do mojego zespołu. I przez wiele, wiele lat nie znałem osobiście Andrzeja. Słyszałem o nim, słyszałem, że lider, że pokorny, że oddany, że zaangażowany. A więc pomyślałem sobie, że chociaż wiecie, już byłem długo chrześcijaninem i wiedziałem, że mam być jak Jezus, ale to było trudne być jak Jezus, to myślałem sobie, że może będę jak Andrzej. Ale później go poznałem i zobaczyłem, że choć jest starszy, to wciąż ma więcej włosów ode mnie na głowie. I myślę, że to zostało i wrócę i będę starał się być jak Pan Jezus. Ale mówię wam o tym dlatego, że mam świadomość, że stoję przed specjalistami, także przed ludźmi, którzy tak naprawdę w swoim zaangażowaniu i w swoim życiu doświadczają tego, czym chcę się z wami podzielić. A więc potraktujcie to przede wszystkim jako zachętę do rozmowy, do przemyśleń. Nie mam poczucia, że mam wyłączność na mądrość i na wiedzę. Jest coś, co przeżyłem, czego doświadczyłem i chciałbym się tym z wami podzielić. A ten wstęp także chciałem jeszcze powiedzieć dlatego, że rzadko mam okazję, aby to powiedzieć głośno i wyraźnie. To chcę przy was wszystkich powiedzieć, że Andrzeju, bardzo ciebie podziwiam. Jesteś dla mnie dużym zachęceniem w służbie i dziękuję za to, że mogę tutaj być i zazdroszczę wam, że macie takiego szefa, czy takiego lidera. Ale żeby być blisko tematu, to stoję przed wami i czuję się jak taki cyrkowiec. Wczoraj było o koniach w cyrku. Tak było wczoraj, o koniach w cyrku. Czuję się taki cyrkowiec, był taki artysta cyrkowy, siłacz i jego pokaz polegał na tym, że demonstrował swoją siłę. Nie wiem, słyszeliście tą historię, znacie ją? Demonstrował swoją siłę, pokazywał, jak jest silny, jak jest niezwykły i publiczności rzucał wyzwanie. Na koniec swojego pokazu mówił, że on sam z gąbki wyduszał wodę i na koniec swojego pokazu mówił, jak ktoś przyjdzie, chociaż jeszcze kropelkę wody wydusi, to ja dam mu 5000 złotych. Cyrk jest zazwyczaj w jednym mieście 3 dni, a więc na koniec trzeciego dnia, kiedy nikt nie przychodził oczywiście tej kropli wody wydusić, to już ten siłacz taki, wiecie, pewny siebie mówi 15000 złotych. Ktoś przyjdzie i kropelkę wody wydusi. Po czym wyszedł taki, wiecie, szczuplutki, malutki człowieczek i wydusił pół szklanki wody. I ten siłacz taki zdziwiony i mówi, ale kto ty jesteś, skąd jesteś? A on mówi, z Urzędu Skarbowego. A więc słuchajcie, mam powiedzieć o zespołach, ale mam przekonanie, że wielu z was wydusi z tego przynajmniej jeszcze pół szklanki wody. Tak? Także mam nadzieję. Bywałem w kilku zborach, w kilku miejscach i już czasami to przeprowadzałem, a więc to, co za chwilę zamierzam zrobić, jeśli ktoś z was brał w tym udział, to bardzo proszę, dajcie szansę innym, a chciałbym przeprowadzić tutaj wybory. Chciałbym przeprowadzić między wami wybory, to nie jest żaden tutaj próba przejęcia, nie. Przeprowadzić wybory, ale w związku z tym, że tylko niektórych z was znam, to nie możecie podawać mi nazwisk, bo i tak nie będę wiedział, kto to jest. Wyobraźcie sobie, że musicie wybrać swoją radę, tak? Radę Kościoła, tak? Tak, radę Kościoła. I to, co potrzebuję, to nie nazwiska, ale proszę, abyście podali mi cechy, które waszym zdaniem członkowie waszej rady powinni posiadać. Ja postaram się to zapisać, tylko mam nadzieję, że nie będę piszczał. I od razu wam mówię, że jak pisałem do mojej żony listy, jak była jeszcze moją narzeczoną, to chodziła do apteki je przeczytać. A więc mam nadzieję, że to będzie dla was czytelne. W każdym razie proszę, podawajcie cechy, chyba że ktoś potrafi czytelnie pisać, ale podawajcie cechy członków waszej rady.
Wesoły musi być.
Wesoły, okej.
Okay.
Słuchajcie, to jeszcze na chwilę z tym wesołością. Jeszcze wracając do początku mojego wstępu, słuchajcie, już Kościół mi się jakoś ułożył w Krakowie, już tam trochę tych ludzi było i sprawy szły dobrze. Jakieś 2 lata temu sprowadził się do Kościoła, do Krakowa chłopak, który do nas do Kościoła trafił, za dziewczyną trafił, no nie żeby mnie posłuchać, tylko za dziewczyną trafił. I tak już po trzecim spotkaniu mówię, a ty skąd jesteś? No z Warszawy przyjechałem, mówię, a to w jakimś kościele byłeś? No tak, u Marka byłem. Ja mówię, jakiego Marka? No u Marka byłem. No. Tak, u ciebie, u Marka Ciesiłki. Ja sobie myślałem, oho, akurat, tak wiecie, jakby obecność ludzi z waszego kościoła w moim życiu na różne sposoby była istotna. Okej, okay, wesoły, co dalej? Wierzące, okej. Okay. Mądry, okej.
Poświęcony.
Poświęcony. Poświęcony. Oddany. Odważny. Posłuszny. Lojalny, dobra. Ostatnie to już jest, dobra? Lojalny, dobrze. Nie, już dosyć. Słuchajcie, dobrze, teraz powiedzcie mi, które z tych cech mieli apostołowie, gdy Jezus ich wybrał?
Pierwszą mieli.
W którym miejscu byli weseli?
Śmieszni byli,
tak. Którą z tych cech mieli apostołowie, gdy Jezus ich wybrał? Dlatego go zdradzili, tak, bo się wyparli. No, w zasadzie nie mieli. To dlaczego ich wybrał? Wiecie, to jest jedna z pierwszych zasad w budowaniu zespołu. On ich wybrał nie dlatego i ze względu na to, kim byli, ale ze względu na to, kim się mogli stać. On to widział. I my dzisiaj, wiecie, w morzu potrzeb i kontekstu, w których funkcjonujemy, chcemy mieć ludzi gotowych do działania. A ważniejsze tego, kim są, jest to, kim się mogą stać. I to jest czas na pierwszy slajd. Andrzej mi kazał slajdy zrobić, wiecie, tego nigdy nie robię. A więc są slajdy, jest pierwszy slajd. O, tak, tutaj jest to napisane. Ważniejsze od tego, kim są, jest to, kim mogą się stać. I teraz naszym wrogiem jest czas. Ale jeśli poważnie traktujemy to, o czym mówimy, że chcemy naśladować Chrystusa, to pamiętajmy, że On czasu nie żałował. On czasu nie żałował. I to czasami zabierze nam kilka lat, czasami kilka miesięcy, czasami kilka tygodni, ale ważniejsze od tego, jacy są teraz i kim są teraz, jest to, kim się mogą stać dzięki temu, że jesteśmy z nimi razem. Że razem z nimi możemy przejść wspólną drogę. Kolejną cechą, która jest ważna dla zespołu, mam nadzieję, że zgodzicie z tym, jest to, że jeśli już mamy ludzi z potencjałem rozwoju, tak, z tym, że oni chcą się zmieniać, chcą przesuwać się w tej drodze rozwoju, jest to, żeby byli zmotywowani, żeby chcieli to robić, żeby była jakaś w nich motywacja. Ale zanim powiem o motywacji, która zajmie większą część tego, o czym chcę wam powiedzieć, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, o której czasami nie pamiętamy. Bo mówimy tak, ludzie muszą być zmotywowani, muszą chcieć to robić, a jest coś, co nam czasami umyka, gdy tworzymy zespoły. I pozwólcie, że posłużę się historią z życia Jezusa, z momentu, to jest opisane w Mateusza w 16 rozdziale, z momentu, w którym On już wyjaśnia swoim uczniom i już ma ten zespół, już są razem z Nim i wyjaśnia im, jak się będą rzeczy działy, opowiada im, co się wydarzy. Dokładnie to jest napisane tak. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzonych z martwych. A Piotr wziął go na stronę. Począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz, szatanie, ode mnie. I nie wiem jak wy, ale ten tekst sprawiał mi bardzo długo, bardzo dużo kłopotów. Bo popatrzcie na to w sposób, jaki patrzył Piotr. Rzucił wszystko, zaangażował się w zespół i teraz jego mistrz, ktoś, kto jest dla niego ważny, mówi o tym, że coś złego się jemu przydarzy. Opowiada o tym, że wyrządzą jemu krzywdę. Stanie się coś złego. A więc reakcja Piotra, ja bym tak zareagował tak samo. Reakcja Piotra jest taka normalna, zwykła. Mało tego, przestrzega zasad. Nie zrobił tak, no to Jakub, Jan, chodźcie, pójdziemy, napomnimy naszego lidera. Tylko zgodnie z żydowską tradycją, gdy było coś takiego, co uczeń chciał powiedzieć swojemu nauczycielowi, wziął go na bok, brał na bok nauczyciela i rozmawiał z nim osobiście w cztery oczy. Później zresztą Jezus przypomni tą zasadę, gdy masz coś, spotkaj się i wyjaśnij. I wziął go na bok i mówi: Panie Jezu, nie mów tak. No nie mów tak, że coś złego ci się stanie. Nas to rani, nas to niepokoi. Ja bym tak zrobił, ja wiem, co Piotr czuł. I reakcja Chrystusa jest taka: okej, chyba przesadził. Idź precz, szatanie, ode mnie. Przecież Piotr wyrazał swoją troskę i swoją sympatię dla Jezusa, a tu słyszy coś takiego, co w zasadzie zbija z nóg. Dlaczego? Dlatego, że dobre motywacje Piotra to było za mało. Piotr zapomniał o standardach Królestwa Bożego. Zapomniał o tym, czy jakoś nie usłyszał we wcześniejszym nauczaniu Chrystusa, że On nie tylko przyszedł po to, żeby być zespołem, ale po to, żeby coś dokładnie zrobić, żeby coś osiągnąć. I bardzo często w naszych zespołach mamy ludzi z potencjałem, mamy ludzi zmotywowanych, ale ludzi, którzy nie zawsze pamiętają o standardach. Standardy? Standardy to uzgodnienie, tak? To coś, co uzgodnimy, coś, co uznajemy, że jest dla nas obowiązujące. I teraz ludzie zmotywowani zbyt często nie pamiętają o standardach. Żeby była sprawa jasna, był jeszcze jeden, przynajmniej jeden, na takich postaci jest kilka w Biblii, odwołam się do Starego Testamentu. Pamiętacie tego starotestamentowego Saula? Miał dobrą motywację. No Samuel, o co ci chodzi? Przecież na ofiarę Panu Bogu chcę to złożyć. Na ofiarę Panu Bogu te zwierzęta przygotowałem. Motywacje miał dobre, ale uzgodnienie wcześniejsze było inne. Uzgodnienie było inne. I to jest coś, czego w naszych zespołach nie zawsze potrafimy przestrzegać lub nie zawsze o tym pamiętamy. Mamy ludzi zazwyczaj zbyt mało, mamy wielkie zadania, mamy wielkie wizje, a więc jak już mamy kogoś, jak już chce się rozwijać, jak już jest gotowy, to nie zawsze pamiętamy, że należy poczynić ustalenia. Trzeba dokonać jakichś, trzeba coś ustalić w oparciu o co funkcjonujemy. I o tym trochę będę mówił na swoim warsztacie również dzisiaj, później w ciągu dnia. Ludzie z potencjałem rozwoju, zmotywowani, ale przestrzegający standardów. Ale co to znaczy, że ludzie są zmotywowani? Czy wy zastanawialiście się nad tym, jak motywować ludzi w swoich kościołach? Ilu z was nie ma z tym kłopotu? Uff, nareszcie, jestem u siebie. Ty nie masz kłopotu.
Nie jestem pastorem.
A. Ja zajmowałem się tym trochę i pozwólcie, że jedną z rzeczy, którą uwielbiam, tak, to jest to, że mam ten przywilej, Bóg dał mi taką możliwość funkcjonowania w świecie tak zwanych liderów, a ja wierzę w to, że przywództwo do pewnego poziomu nie różni się od siebie, możemy się od siebie uczyć i pokazywać im, że to, o czym mówią, czego nauczają, już dawno było w Biblii napisane. I jednym z takich bardziej znanych badaczy motywacji jest Daniel Pink. Ja nie wiem, czy czytaliście jego książkę Drive. Po polsku jest świetna książka na temat motywacji. I on zrobił badania i przedstawił, czy zaprezentował trzy główne czynniki, które motywują ludzi. W naszym myśleniu, nie wiem jak waszym, ale w naszym myśleniu, nie wiem jak waszym, w moim myśleniu, do tamtej pory było tak, że musi być jakaś nagroda, że musi być coś, co ludzie dostaną za to, co robią. Zasada takiego trochę kija i marchewki. On udowadnia, że to nie działa. Że to nie działa. Że są trzy inne czynniki, które sprawiają, że ludzie są zmotywowani. I pierwszym z nich nazywa, on używa słowa autonomia, ale tak naprawdę ma na myśli to, że ludzie są zmotywowani wtedy, kiedy są rozpoznani. Kiedy wiedzą, że my im ufamy. I to zdanie będę powtarzał dzisiaj parokrotnie jeszcze, ale jest pewna rzecz, która w zespołach jest niezwykle istotna. Ludzie muszą wiedzieć, ludzie rozpoznają po tym, że im ufamy, nie wtedy, kiedy dajemy im zadania do zrobienia, ale kiedy dajemy im odpowiedzialność. Nie delegujmy zadań, bo wtedy stają się trybikami w naszej maszynie. Delegujmy im odpowiedzialności, bo wtedy wiedzą, że im ufamy i wtedy wiedzą, że są rozpoznani. Żeby była sprawa jeszcze bardziej ciekawa, to Patrick Lencioni, który zajmował się z kolei badaniem tego, dlaczego najlepsze osoby z zespołów odchodzą, powiedział, że powodem numer jeden jest anonimowość. Jest fakt, że ktoś czuje się nierozpoznany, niezauważony. I wtedy odchodzi z zespołu. Jest traktowany jak trybik w wielkiej maszynie i nie ma poczucia, że jego obecność ma znaczenie. Ludzie, którzy są wokół nas, niosą w sobie, każdy, kto jest wokół nas, niosą w sobie trzy główne pytania, jak powiedział John Maxwell kiedyś. Pierwsze, czy się o mnie troszczysz? Drugie, czy mnie lubisz, Marku? A trzecie, czy mogę ci zaufać? Każdy, kto dołączy do waszego zespołu, ma takie pytanie w sobie. Jeśli odpowiemy rozpoznaniem, jeśli zauważymy tę osobę, to jest to jeden z pierwszych czynników, który sprawia, że są zmotywowani. Ja powiem wam ciekawą historię. Kiedy Daniel Pink mówił o tym, ja miałem okazję z nim rozmawiać, to kiedyś zapytałem, czy znasz Zacheusza? A on mówi, a kto to jest? Masz jakiś adres mailowy do niego? Ale nie wydaje się wam, że właśnie historia Zacheusza jest historią rozpoznania? Zacheusz gdzieś tam schowany, wiecie, dobrze znacie tą historię, Jezus go zauważył i to, co to zauważenie w nim wyzwoliło, jest niezwykłe. To był dopiero zmotywowany facet. Inna rzecz, o której pisze Pink, jest to, że tym, co nas motywuje poza rozpoznaniem, jest to, że ludzie mają poczucie sensu w tym, co robią i że mogą się rozwijać, że widzą w tym przestrzeń dla siebie. Że mają poczucie sensu i że mogą się rozwijać. Że to, o co ich prosimy, odpowiedzialność, którą mają, ma znaczenie. Jest istotna. I że to, co mają zrobić, czym się zajmują, rzeczywiście wnosi coś do całego zespołu. I znowu, żeby było ciekawe, to, że Lencioni, gdy pisze o tym, dlaczego ludzie odchodzą, pisze o tym, że odchodzą dlatego, kiedy im się wydaje, że to, co robią, jest nieistotne. Że to, co robią, jest nieistotne. Oni pisali swoje książki niezależnie od siebie, nie wiedzieli o swoich badaniach. Ludzie muszą wiedzieć, że ich zaangażowanie ma sens i ma cel. Nie mogą czuć się przedmiotem. Ludzie muszą być podmiotem. I znowu, żeby zerknąć do Biblii, zobaczcie, ileż jest historii, w których Bóg powołuje kogoś, zaprasza i jaka jest ich pierwsza reakcja? Nie, to nie dla mnie. Dyskutują. I co, Bóg to ignoruje? Nie. Bóg wchodzi z nimi w dialog zazwyczaj. wyjaśnia im, rozmawia, przekonuje ich, zachęca, pokazuje im, zachęca ich, żeby Jemu zaufali. Ludzie dla Boga są podmiotem. I ważne jest, żeby w naszych zespołach także ludzie się tak czuli. Nie tylko i wyłącznie trybikiem w maszynie, która ma coś zorganizować, coś zrobić, ale jeśli, przecież mówimy im o tym w swoim nauczaniu, że są źrenicą wokół Bożym, że Bóg za nich umarł, że Bóg dla nich dał swojego Syna Jezusa Chrystusa. A więc musimy także to, jak Marek dzisiaj mówił słusznie, sobą im zakomunikować, że są dla nas ważni i że mają znaczenie. Jeśli Bóg brał pod uwagę to, co ludzie mieli do powiedzenia, to tym bardziej my. Wiecie, kiedy pisałem swoją książkę, jedną z rzeczy, która była dla mnie ważna, kiedy zmagałem się właśnie z wybaczeniem, było odkrycie, że dla Boga ma znaczenie to, co czuję. Że dla Boga to jest ważne. On niekoniecznie musi się z tym zgadzać, ale to jest ważne. On mnie nie ignoruje. On nie jest tym, który ignoruje. A przy okazji przebaczenia, jak Marek mówił, to jakoś miałem to mocno na sercu i pomyślałem sobie, że wam powiem, jak będzie okazja, że nie wiem, czy zauważyliście, ale jak Bóg mówi o tym, że daje miłość, to nie ustala żadnych ograniczeń. Nic, po prostu daje ją, tak wiecie, na prawo, na lewo. Łaska na prawo i lewo. Dobro na prawo i lewo. Pokój na prawo i lewo. A przebaczenie? Jak wy wybaczycie. Ale to zupełnie inny temat. I kolejną rzeczą, o której pisze Pink, tak? Jakby, jak pamiętacie, mówiliśmy o tym, że ludzie po pierwsze muszą czuć się, żeby być zmotywowanymi, po pierwsze muszą być rozpoznani, muszą być zauważeni. Po drugie muszą wiedzieć, że to, co robią, ma sens. I po trzecie muszą mieć świadomość celu, wiedzieć, że to dokądś zmierza, że dokądś idziemy. I to pojęcie celu to jest niezwykle głęboko duchowy temat. I zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Coś, co doskonale wiecie. Hamarteo, grzech, chybiać celu. I my nauczyliśmy się w naszej chrześcijańskim nauczaniu mówić, no tak, jak tam kradniesz, kłamiesz, plotkujesz i wiecie, te wszystkie moralne rzeczy. Ale Bóg podniósł poprzeczkę dużo wyżej. Mówi, za każdym razem, kiedy jesteś poza celem, czyli poza miejscem mojego powołania dla ciebie, chybiasz celu. Chybiasz celu. I ludzie, żeby być w zespole zmotywowani, muszą wiedzieć, że to, co robią, ma sens, ma cel, że do końca to zmierzam i są w miejscu, w którym powinni być. Żeby wam jeszcze powiedzieć, znowu podeprzeć lęcionim, który uważa, że ludzie odchodzą dlatego, że nie wiedzą, po co to robią, nie widzą celu swojego zaangażowania. A to z mojej perspektywy, na tyle, na ile znam Biblię, trochę ją poczytałem, to jest coś, co jest kwintesencją i fundamentem naszego duchowego rozwoju. To jest Bożym celem dla nas, aby każdy z nas był tam, gdzie Bóg chce, abyśmy byli. Słowo sprawiedliwość w Biblii znaczy zgodnie z przeznaczeniem. A więc niesprawiedliwość jest wtedy, kiedy nie jesteśmy w miejscu zgodnym z przeznaczeniem, Bożym przeznaczeniem. Wiecie, to jestem oczekiwał, że ta szklanka zacznie latać. I ja mogę sprawić, że ona zacznie latać, no mogę. Ale skutki tego będą opłakane, bo nie tak jest jej przeznaczenie. A my czasami od naszych ludzi, przepraszam, że tak wam powiem teraz, w naszych zespołach oczekujemy rzeczy poza celem. Poza miejscem, do którego Bóg ich powołał, poza miejscem przeznaczenia. A zgodnie z tym, co Marek rano powiedział, a z Markiem trzeba się zgadzać, musimy zacząć od siebie. Musimy mieć świadomość swojego przeznaczenia i swojego powołania. I jeszcze jedną rzeczą w tym, jak sprawić, skąd ludzie wiedzą, że są zgodnym, że są w miejscu, w którym są powołani, to trochę zależy od kultury organizacji, od kultury zespołu, ale jedną rzecz, która jest bardzo ważna dla każdego człowieka, człowiek sam z siebie musi wiedzieć, że daje radę. To nie może być tak, że to musi przyjść pastor, albo musi przyjść lider i powie, o tak, dobrze robisz. Nie, ludzie muszą być tak umorzeni, jeśli są w miejscu zgodnie z Bożym powołaniem, to oni sami wiedzą, czy to, co robią, ma sens? Czy są istotni, czy im ufamy? I zrobiono takie badanie, wiecie, jakby to dotyczy informacji zwrotnej, czy informacji, skąd ludzie wiedzą, że robią dobrze. Jezus to ustanowił dość wyraźnie, mówiąc, że kiedy będziecie mieli miłość między sobą, to rozpoznacie po tym, że wszystko jest okej, bo inni będą chwalili Ojca, który jest w niebie. jasne, wyraźne, nieskomplikowana zasada oceny, jakiejś mierzalności naszego zaangażowania. Kiedyś słyszałem takiego kaznodzieję, który powiedział, to było też bardzo dobre kazanie, który powiedział: my jako chrześcijanie często powtarzamy, że jesteśmy światłością świata i solą ziemi. Jeśli mówisz, że jesteś światłością świata, wokół ciebie jest ciemność, to coś jest nie tak. To coś jest nie tak, coś nie gra. A więc jeśli mówimy, że jesteśmy oddani Bogu i ludzie wokół nas nie tyle co nie przyłączają się do Boga, ale chwalą Boga, to coś jest nie tak. Pamiętacie opis dziejów apostolskich? Pan pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni, ale cieszyli się dobrą opinią innych ludzi. Dzisiaj rozmawiałem z Rolandem przy śniadaniu, opowiadał mi o tym, jak poszli i wyczyścili... Gdzie Roland jesteś? A, tam jesteś. Jak poszli w swoim mieście, zrobili coś dla miasta i miasto rozpoznało ich. Bardzo często zapominamy o tym, że naszym zadaniem jest głosić Boga, a nie przekonywać ludzi tylko i wyłącznie. Czy dajemy możliwość ludziom, aby ocenili sami siebie, swoje miejsce? To trudne, bo wiecie, kiedy w momencie, kiedy pozwolimy ludziom samym z siebie wiedzieć, czy dają radę, to tracimy kontrolę nad nimi. Dajemy im wolność. Czy łatwo jest to ocenić? Nie, to nie jest łatwo sprawić, ale warto. Kiedy Daniel Pink robił te badania, przytoczył tam przykład, który ja wam teraz też przytoczę, o tym, jak chciano, jak w McDonaldzie dla nowego pracownika, oni w ogóle dbają o to tam, ale jak dla nowego pracownika, młodego chłopca chciano sprawić, żeby rozpoznał, czy to, co robi, jest dobre. On miał obsługiwać klientów na McDrive'ie. No i on zapytał się, to może będę wiedział, czy dobrze pracuję po ilości klientów, które obsłużę. No, to jest słaby wyznacznik, bo to nie od niego zależy, ile osób przyjedzie do McDonalda. Tak. To nie od niego zależy. A więc to nie jest dobry wskaźnik oceny jego pracy. No to może inny czynnik zapytał, może po tym, jak szybko obsłużę ludzi. No nie, to też nie jest tylko i wyłącznie wypadkowa jego pracy. I ustalono, że po tym, że on będzie wiedział, że dobrze wykonuje swoją pracę wtedy, kiedy każdy klient odejdzie uśmiechnięty. To go zmotywowało. Warto poświęcić na to czas i warto, aby tym się zajmować. Ja się zgubiłem. O tak, to już jesteśmy. Świetnie, dzięki bardzo. Słuchajcie, a więc gdzie jesteśmy? Mamy zespół ludzi z potencjałem. Mamy zespół, który przestrzega standardów. Mamy zespół zmotywowany, czyli ludzi, którzy są potrzebni, którzy wiedzą, że mają znaczenie i potrafią dostrzec to, że to, co robią, ma sens. I wydawałoby się, że mamy idealny zespół, albo przynajmniej mamy idealne założenia. Nie wiem jak wam, ale mi się zdarzyło, żeby być w takich miejscach, kiedy wydawało mi się, że wszystko jest idealne, no wszystko się zgadza, tak, na papierze. Ale w życiu niekoniecznie. Idealnym mężem przecież jestem, mam idealną żonę, ale dzieci, kurczę, wciąż są nieposłuszne. Jestem idealnym pastorem, mam idealny zespół, ale ci zborownicy, coś nie działa. I tak można by mnożyć. Wiecie, że kiedy nie wystarczy mieć idealne komponenty, to za mało. To za mało. Zrobiliśmy badania kiedyś, zadaliśmy pytanie ludziom, dlaczego w Polsce Kościół traci na znaczeniu. Dlaczego wpływ Kościoła jest coraz mniejszy w Polsce? Ja osobiście byłem przekonany, że odpowiedź numer jeden, jaką usłyszymy, to będzie, bo skandale w Kościele. To też działo się wtedy, kiedy dużo tych skandali było ujawnianych w mediach. Nie. Odpowiedź numer jeden była taka, że to, co słyszę w Kościele, absolutnie nie działa w moim życiu w poniedziałek. Dlaczego? Bo wiecie, w Kościele słyszymy te idealne rzeczy, ale ludzie nie wiedzą, jak to zastosować. Nie wiedzą, jak to ma w poniedziałek w życiu wyglądać. My słyszymy, tak jak Marek powiedział, mamy wybaczać. Ale jak? Jest jakaś różdżka, czy co jest? Ludzie potrzebują takiej odpowiedzi. I często jest tak, że my mamy nasze idealne założenia. Tutaj powiedziałem wam kilka punktów, jaki wygląda idealny zespół. To za chwilę na końcu wam jeszcze przypomnę, jak wygląda idealny zespół. Ale nie zawsze to działa w praktyce. Dlaczego tak się dzieje, że nawet jeśli posiadamy idealne komponenty, to nie przynosi idealnych rezultatów? I znowu, muszę wam też wyznać to, że moją ulubioną lekturą poza Biblią jest rocznik statystyczny. Tak. Jest mnóstwo ciekawych informacji. I tamże przytoczono badania przeprowadzone w 2010 roku. Zadając pytanie, czym charakteryzuje się idealny zespół? Czym charakteryzuje się idealny zespół? Ja myślałem, że idealny zespół to będzie zespół, który jest efektywny, skuteczny, wydajny, no, że robią dobrze robotę. Nie. Idealny zespół to zespół, który charakteryzuje się lojalnością, zobowiązaniem i zaufaniem. Teraz, żebyście, pozwólcie, że przynajmniej dla samego siebie powtórzę, żeby wiedzieć, że to, co wam komunikuję, jest przynajmniej jasne. Mamy ludzi z potencjałem, ludzi zmotywowanych, ludzi zaangażowanych, którzy przestrzegają uzgodnień, przestrzegają tego, co ustaliliśmy razem, ale wciąż nie mamy rezultatów takich, które chcielibyśmy mieć. Bo to, że wiemy, jak oni powinni być wyposażeni, zacznie się ujawniać wtedy, kiedy stworzymy atmosferę lojalności, zobowiązania i zaufania. Jak to sprawić? Jak sprawić, żeby ludzie z potencjałem, ludzie zmotywowani, ludzie, którzy przestrzegają standardów, byli lojalni, ufali sobie i mieli poczucie zobowiązania? Kontrolne pytanie. Powiedzcie mi, ilu z was lubi być okłamywanych w swoich relacjach? Nie ma nikogo, okej. A ilu z was mówi zawsze prawdę w relacjach? Poczekajcie. Nie lubicie być okłamywani, ale nie mówicie zawsze prawdy. I to jest nasz problem. Funkcjonujemy w świecie na niby. Kto z was czytał Piotrusia Pana? Nibylandia? To był czas, kiedy była moja ulubiona lektura. Nibylandia to kraina w poranku, druga gwiazda na lewo, trochę gwiezdnego pyłu i można tam się dostać. Nibylandia to cudowna kraina. Tam wszystko jest piękne, tam wszystko jest wspaniałe. Tylko ma jeden problem. Nie istnieje. Nie istnieje. I teraz zobaczcie, te nasze idealne zespoły, te nasze idealne założenia, wszystko na papierze jest idealne. Ale tak długo, dopóki to nie jest praktykowane, to nie istnieje. My budujemy niby relacje, my budujemy niby zespoły, my budujemy mnóstwo rzeczy na niby, bo to świetnie wygląda, ale to w efekcie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, bo tak naprawdę to nie istnieje. To nie odzwierciedla rzeczywistości, a Bóg ma z tym pewien problem, bo On nie potrafi na niby. Bo jak On już działa, to działa. On jak już jest, to jest. Jestem. Jestem. I wczoraj wieczorem, wiecie, jak Jurek prowadził na zakończenie to uwielbienie, taki cudowny moment. Słuchajcie, prawda jest taka, jakkolwiek czegokolwiek się naczytamy i cokolwiek nie będziemy wiedzieli, to wiecie, kiedy możemy Boga doświadczyć? Teraz. Nie doświadczysz Go wczoraj, to już było. Nie doświadczysz Go jutro. Ale teraz, bo nie wiesz, co będzie jutro. I teraz w twoim zespole, żebyś nie wiedziała o tym, jak ten zespół wyglądać, tak długo, dopóki nie doświadczysz tego, nie sprawisz, że to, w co wierzycie, będzie praktykowane, nibylandia. Tworzymy nibylandię. Dlaczego tak się dzieje? Wow, to pewnie ze trzy konferencje by trzeba było na to poświęcić. Ale boimy się szczerości. Boimy się szczerości. Szczerość bywa bolesna. Bywa trudna. Brené Brown kiedyś podała taką definicję miłości. Przepraszam, przekroczę trochę czasu. Nie wyrobię się. Podała taką definicję miłości, że miłość to gotowość do bycia widzianym. Dla mnie to by wróciło mój świat. Do tamtego momentu myślałem, że miłość to taka gotowość czynienia innych szczęśliwymi. Czyli wiecie, znowu na zewnątrz. Ona powiedziała, miłość to gotowość do bycia widzianym. Innymi słowy, kiedy mówimy do naszych ludzi w kościele, kocham was, to czy jesteście z nimi w takiej relacji, że oni mogą widzieć prawdę o was? Czy jesteście gotowi być widzianymi? I odwrotnie. Czy w swoich zespołach macie taką kulturę, w której ludzie nie boją się być widzianymi, nie boją się być szczerymi, bo szczerość jest bolesna. Znacie słowa Bartoszewskiego, który powiedział, warto być uczciwym, choć nie zawsze to się opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. To ja trochę zmienię te słowa i powiem tak. Warto być szczerym i autentycznym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się żyć w półprawdach i niedomówieniach, ale nie warto. Ale nie warto. Kiedy Pan Jezus powoływał swoich uczniów, kiedy zwracał się do nich, ani przez moment nie zastosował półprawdy. Kiedy spojrzycie na początek jego publicznej służby, zanim w ogóle wszystko się wydarzyło, 40 dni postu, co szatan de facto jemu proponuje? No proponuje jemu to, o co Chrystusowi chodziło. On królem ziemi, chcesz być królem? Proszę bardzo. Po co to cierpienie? Po co tam krzyż? No, nie wygłupiaj się. Po co masz cierpień? Jeden pokłon i uczynię ci królem tej ziemi. Droga na skróty. W prowadzeniu ludzi nie ma drogi na skróty. Nie ma. Nie ma drogi na skróty. Jeden z moich pierwszych mentorów powiedział mi tak, Piotr, jeśli masz wizję na rok, zajmuj się warzywami. Jeśli masz wizję na 10 lat, zajmuj się lasami. Jeśli masz wizję na całe życie, zajmuj się ludźmi. Proszę? No to musiał to podsłuchać, bo mi to powiedział Leighton Ford w 1996 chyba 6 czy 7 roku. Jest Leightona książka przetłumaczona na język polski. Zajmowanie się ludźmi wymaga czasu i naszego oddania, naszego zaangażowania. W tym nie ma półprawd, nie ma drogi na skróty. Ten sam Lencioni, którego już tyle razy przywoływałem w swojej książce, i Lencioni zakłada sobą wierzącą, katolikiem, ale jest osobą wierzącą, napisał tak. Szczerość i autentyczność jest atrakcyjna, choć bywa bolesna, ale jest atrakcyjna, bo rodzi lojalność, zaufanie, oddanie. Przypomnę wam, to są te trzy cechy, które charakteryzują idealny zespół. Ten zespół ludzi z potencjałem, przestrzegających standardów, zmotywowanych. Autentyczność wyzwala ten potencjał. Prawda wyzwala ten potencjał. To, że w relacji z nimi jesteśmy szczerzy, prawdziwi, nie udajemy i nie prowadzimy swojej gry. I pozwólcie, żeby zdążyć w czasie mniej więcej na sam koniec jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery kartki muszę przeskoczyć. Boże kochany. Historię życia Jezusa. Jest czas, kiedy Jezus wchodzi w ostatni etap swojej służby. Wjeżdża do Jerozolimy wśród wiwatującego tłumu. Pamiętacie to. Ale jak czytamy uważnie, czytamy, że ludzie wylegli, aby go powitać, bo co? Bo pamiętali, że Łazarza uzdrowił. Pamiętali, że dokonał jakiegoś cudu. I mimo, że zachowywali się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się ludzie zachowywali, a więc zachowywali się tak, jak powinni byliby się zachować, czyli na przyjście Chrystusa wiwatować i cieszyć się, to kto jak to, ale Jezus wiedział, że oni wylegli nie z tego powodu, dla którego powinni byli przyjść Go przywitać. Wiedział, że ich motywacje nie były szczere, że odgrywali pewien teatr, że odgrywali pewną grę. I dlatego być może, jak czytamy dalej o Jezusie, czytamy o tym, że poszedł, usiadł w mieście i zapłakał nad tym miastem, bo widział, że odgrywa się pewna gra nieszczerości. Kolejną rzeczą, którą robi wtedy, kiedy wjechał, idzie do świątyni. I w tym gronie nie muszę wam powiedzieć, że wiecie o tym dobrze, że to, że tam były rzeczy do sprzedania, było okej, tak? To było wszystko zgodne z prawem. W świątyni, na dziedzińcu świątynnym miały być ofiary do sprzedawania na złożenie, na ofiarę Bogu. To było okej. Ale Jezus wchodzi do tej świątyni i widzi, że ludzie, którzy tam są, nie są motywowani czcią, oddaniem czci Bogu, ale swoim biznesem, swoim interesem. I co robi? Wywraca im stoły. Bo choć na pierwszy rzut oka wydawało się, że wszystko jest okej, to Jezus wiedział, że oni odgrywali teatr, że byli nieuczciwi, że byli nieszczerzy w tym, co robili. A więc Jezus zasmucony, rozczarowany tym, co zobaczył, udaje się na spoczynek. Udaje się na spoczynek do Betanii, tam, gdzie jest ogród oliwny i tam będzie się modlił. Ale rano Mateusz pisze tak. A rano wracając do miasta łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści i rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. Ujrzawszy to, uczniowie zdumiewali się, mówili, jakże prędko uschło drzewo figowe. I znowu to jest jedna z tych historii, w których jest coś nie tak, coś nie pasuje. Ten cierpliwy, ten łagodny, ten dobry, dający zawsze drugą szansę Jezus, nerwy mu opuściły, emocje go poniosły. Dlaczego przeklął to biedne drzewo? Bo był głodny, tak? A głodny to zły. Wiecie, kontekst ogrodniczy. Wyjaśnienie tego jest prostsze, niż nam się wydaje. Pewnie też je znacie. Przepraszam, że wam je przypomnę, ale odwołam się do tego, że zadaniem lidera jest nie instruować, ale przypominać, a więc wam przypomnę. Wiecie, kiedy drzewo figowe, a były drzewa, które tam rosły przy drogach, drzewo figowe, kiedy zdziczało, nie wydawało owocu, ale miało piękne liście. Drzewa figowe, które było dzikie, nie wydawało owocu, ale wyglądało najpiękniej, bo całe soki, które pobierało, zużywało na swoje piękny wygląd, na odegranie teatru, że jest niby drzewem figowym. Wiecie, żadne drzewo, które owocuje, nie ma korzyści z własnego owocu? A więc Jezus zobaczył drzewo, które udaje, że jest drzewem figowym. Ja wiem, tam są nasionka, tam można wybrać i tak dalej, to nasiono musi być, a nie sam owoc. Jezus zobaczył drzewo, które udaje, że jest drzewem. A wiecie, w co ja głęboko wierzę, w Królestwie Bożym? Nie ma miejsca na udawanie. Jeśli jest coś, co Boga, w którego wierzę, którego kocham, jeśli jest coś, dlaczego Bóg, w którego wierzę, którego kocham, nie ma cierpliwości, to jest udawanie. To jest nieszczerość. To jest kłamstwo. To jest odgrywanie teatru. I to, co wam powiedziałem, wiecie, o tym potencjale, o tych zasadach, o tym, że mają być zmotywowani, że mają być zauważeni, że mają być docenieni, że mają mieć poczucie sensu i celu, to jest ważne. To składa się na budowanie, jestem drugim skrzydłem, składa się na budowanie zespołu, takiego normalnego w naszych relacjach. Ale bez autentyczności i szczerości, zapomnijcie. Bo bez tego nie pójdziemy dalej. Bo bez tego nie ruszymy się z miejsca. I na koniec, zupełnie na koniec. Ja wiem, że trzeci raz mówię na koniec. A to jest naprawdę zupełnie na koniec. 17 razy w Nowym Testamencie jest słowo nie bądźcie obłudni. 17 razy Jezus mówi o tym, że nie mamy być obłudni. Słowo obłudny jest z greckiego słowa hipokryta, które wtedy oznaczało aktora. Słowo hipokryta w greckim to była nazwa na aktora, bo hipokryta to ktoś, kto odgrywa teatr. To miałem sobie notatkę, żebyście wiedzieli, aktorzy chodzili po miastach, nosili torby ze sobą i mieli maski. Bo byli gotowi do odegrania różnych ról. Jezus 17 razy w Nowym Testamencie mówi: nie bądźcie jak aktorzy, nie udawajcie. Nie bądźcie jak aktorzy. A więc słuchajcie, przekroczyło 5 minut, ale proszę was, wiedzy i informacji o tym, jak budować zespół, jest sporo. I nie jest ona ani tajemna, przede wszystkim jest w Biblii, w tej świętej księdze, tam jest zapisana. Mnie fascynuje, jak mogę z tymi wszystkimi mądrymi pokazywać, że tam w Biblii jest to napisane. To nie zapomnijcie o jednym najważniejszym. O tym, co Jezus powiedział, kiedy myślał o konferencji w Mikorzynie w 2017 roku. Poznajcie prawdę, a prawda da wam wolność. Dzięki.
Dziękujemy bardzo i Norberta zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Ja tak króciutko, żeby też czasu nie przegiąć za mocno. Czy ktoś z was zna tą pozycję, kto wyłączył mój mózg, dr Caroline Leaf? Jest kilka osób. Ja nie reklamuję tej książki, reklamuję konferencję, która odbędzie się z dr Caroline Leaf 9 i 10 czerwca tego roku w Warszawie. Pierwszy dzień będzie dla liderów, dla przywódców, dla lekarzy. Drugi dzień będzie otwarty dla wszystkich. W zasadzie zapraszam gorąco, serdecznie wszystkich, którzy mają ochotę do wzięcia udziału w dwóch dniach. Kochani, jej książka sprzedaje się już w tysiącach egzemplarzy w Polsce. Jest bardzo poczytaną pozycją. Druga pozycja, Włącz swój mózg, również się ukazała na rynku, też się sprzedaje bardzo dobrze. Dr Caroline Leaf ma swoje programy w TBN-ie, które są emitowane na cały świat i również w Polsce są już przygotowane odcinki, które niebawem się ukażą. Wiem, że nie jest ona jeszcze znaną postacią. Będzie pierwszy raz u nas w kraju na konferencji. Mamy przyjemność organizować tą konferencję. Serdecznie was proszę, żebyście zabrali ulotki, zabrali plakaty, które tutaj leżą do swoich kościołów, przedstawili informacje o tej konferencji. Również na stronie Fundacji ESPA jest więcej materiałów na ten temat. Chciałbym wam króciutko, kilkadziesiąt sekund puścić filmu, o czym mówi dr Leaf, dla tych, którzy jeszcze nie wiecie. Zapraszam.
Jest za to wszystko odpowiedzialna. Jest jak dyrygent orkiestry. Co 7 sekund w ciągu całego dnia, mniej więcej co 7 sekund, przełączasz się na ten tryb ustawień domyślnych. Wyłączasz się na rzeczy zewnętrzne, a przełączasz się na to, co wewnątrz. Przetwarzasz to, co właśnie wpłynęło z zewnątrz. Badania pokazują nam, że aktywność mózgowa ludzi, którzy we właściwy sposób medytują, zwiększa się i stają się bardziej inteligentni. Gdy jesteś w stanie pokoju, myślisz mądrze i masz jasność myślenia. Badacze pokazują również, że chrześcijanie, którzy medytują nad Słowem Bożym i modlą się, mówiąc: Panie, pokaż mi, co mam robić, jak powinienem odpowiedzieć, jak powinienem zareagować. Innymi słowy, chrześcijanie, którzy mówią: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Chrześcijanie, którzy w ten sposób postępują, sprawiają, że ich mózg dochodzi do największych wyżyn intelektualnych. Widzicie? Bóg tak zaprojektował twój mózg, żeby był posłuszny twojemu umysłowi, gdy robisz to, co Bóg każe ci robić. Gdy wybierasz życie, wtedy życie rośnie w twoim mózgu. Stan zdrowia twojego mózgu się poprawia. Wzrasta twoja odporność. Stan twojego układu sercowo-naczyniowego się polepsza. Poprawia się zdrowie całego twojego ciała.
Dziękujemy. O, przepraszam, nie wiem jak to działa, ale może do tego włosów nie mam. Ciepło, procesy, energia wypadają. Andrzeju, zapraszamy Ciebie. Przywitajcie Andrzeja Nędzusiaka.
A propos wszystkich ogłoszeń, ogłaszając, możecie sobie te daty wszystko darować. Wszystko na stronę wrzucimy. I tam te wszystkie szczegółowe dane na stronie Kościoła o tych wszystkich wydarzeniach, które są godne uwagi, między którymi trzeba wybierać, się znajdą. Ja chciałem króciutko powiedzieć na temat warsztatu, który chciałbym jutro poprowadzić. Wracam do tego tematu i będziemy do niego wracać, aż się nauczymy. To jest temat uczniostwa. Uczniostwo to jest metoda, jaką zastosował Pan Jezus, mając zamiar przemienić miliony nie próbował sobą równo obdzielić miliony, ale spośród milionów wybrał małą grupkę i dla tych ludzi oddał 100%. Sposób na przemienianie życia ludzi jest skupić się na niewielkiej grupie i przekazać im wszystko. I to jest coś, co znamy z Biblii. Kiedy czytamy Pismo, szybko uświadamiamy sobie, że nikt z nas w tej rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy, również naśladowcy Pana Jezusa, nie byli w stanie skopiować tego modelu przez 3 lata, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 12 facetów cały czas wokół Niego. To tak się nie da. Więc musimy zastanowić się, jak my możemy to zrobić. Jak my możemy użyć tego najpotężniejszego narzędzia, którego używał Pan Jezus, i On nie przewiduje, żeby to narzędzie zostało czymkolwiek zastąpione. Jeśli chcemy przemieniać ludzi, a to jest, jak sądzę, nasz cel, musimy się nauczyć dokonywać wyboru. Już o tym była mowa. Wyboru dotyczącego naszej inwestycji, inwestycji naszego czasu, tego, kim jesteśmy, tego, co dowiedzieliśmy się, tego, co możemy pokazać. Kilka rzeczy jest wspólnych, to jest mała grupa, bliskość, więcej nauczania przez przykład, mniej nauczania przez wykład, indywidualna dostępność, ale pozostaje jeszcze kilkanaście albo kilkadziesiąt pytań szczegółowych, bez których nie można zacząć procesu uczniostwa, bo muszą być wybrane osoby, bo musi być czas, miejsce, początek, koniec, zawartość, zobowiązanie, częstotliwość. I jutro, kiedy będzie sesja warsztatowa, chciałbym wam, uczestnikom, którzy zechcecie przyjść na tą sesję, zadać te pytania i zastanowić się nad odpowiedziami, jakie dajemy i dlaczego właśnie takie odpowiedzi. Chcemy używać tego potężnego narzędzia, o którym mówi Pan Jezus. To tyle, żeby powiedzieć, o czym będzie jutrzejszy warsztat. Dziękuję.
Dziękujemy. Zapraszam Karola. Moja 15-letnia córka, która nigdy nie była w chrześcijańskim centrum zwycięstwa, widziała zdjęcia zawsze i mówi: tato, oni tam mają ładnie. Co ten pastor tam robi, że oni tam mają tak ładnie? Ja tam byłem...
Ale to, że ładnie, to nie o mnie było, prawda? Dobrze. Jest kilka wyzwań. Jak nie być aktorem, a jednak szczerze powiedzieć wszystko, co się ma do powiedzenia. Ja mam kilka minut. A 10 jednak. 10, okej. Okay. Dobrze, za chwilę poproszę też do mnie tutaj Kaleba, ale powiem najpierw o jednej rzeczy. W większości nie znacie mnie, bo wcześniej się jakoś nie udzielałem. Ale mam na imię Karol, prowadzę Kościół Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo w Łodzi i właściwie troszeczkę tak to, co powiedział Andrzej o uczniostwie, będę prowadził dzisiaj warsztat o nowych trendach uczenia się i to może być jedynie taka inspiracja, fajna zajawka również do takiego myślenia o tym, wiecie, myślenia o uczeniu innych, dlatego że ja pracuję w takiej międzynarodowej korporacji, gdzie pierwszego dnia, od jakichś 10 lat, ale pierwszego dnia powiedziałem, że ja jestem pastorem i chcę pracować z ludźmi, chcę pracować z rozwojem ludzi i oni powiedzieli, że oni chcą, żebym ja był pastorem tam. Więc słuchajcie, to jest niesamowity przywilej, że ja mogłem być pastorem dla wielu, wielu ludzi w tej organizacji i jestem w dalszym ciągu i to jest fantastyczna przygoda, żeby uczyć ich, rozwijać i wpływać, jakby inspirować ich cały czas. Natomiast te warsztaty, które się odbędą, one są mocno inspiracyjne, więc można sobie tak zobaczyć, co to będzie. Jeżeli nic z tym nie zrobisz, to będzie na marne wszystko, więc nie możemy jakby zostawić tej inspiracji. Ale kiedy myślę o uczniostwie w Kościele, to myślę sobie o tych trendach, które przychodzą nowych, co zrobić i kim być dla ludzi, których uczę. kim mam się stać i co muszę zacząć robić. Wiecie, my gdzieś słyszymy i myślę, że do nas docierają takie rzeczy, że przychodzi nowe pokolenie, że przychodzą nowe rzeczy, że rośnie całe pokolenie dzieci tabletowych i się zastanawiam, myślę w ogóle, że przychodzą kapitalne czasy dla ludzi, którzy nie tak bardzo szanują wiedzę, a bardziej szanują doświadczenie. I przychodzi, myślę, całe pokolenie młodych ludzi i za 10-20 lat, jeżeli będziemy jeszcze żyli i będziemy mieli przywilej być pastorem, to będziemy uczyć ludzi, którzy w ogóle nie zdzierżą wykładu. Którzy po prostu powiedzą, Kościół to jest kazanie? Dziękuję bardzo. Może tak być. Ja myślę, że może tak do końca nie będzie. Nie chciałbym być taki radykalny, bo ja sam kocham nauczać i ze sceny nikt mnie nie wyrwie. Ale to, o czym chcemy powiedzieć, to jest na pewno o takich nowych trendach w uczeniu. Bardzo ciekawe rzeczy się pojawiają w tej chwili na świecie. Jak uczy się dzisiaj człowiek i jak będzie się uczyło nowe pokolenie? Kto będzie częścią mojego kościoła za 5, 10, 20 lat? To może być ciekawe, czyż nie? Super. Dobrze, zapraszam na chwilę do mnie Kaleba. Kaleb jest częścią zespołu liderów młodzieżowych u nas w kościele, dlatego że jutro będziemy mówić o służbie młodzieżowej i jesteśmy niesamowicie razem poświęceni temu. Kochamy tą robotę. Tak, więcej energii. Yeah. Jaja robi, on ma bardzo dużo energii, jest niezwykłym człowiekiem. Słuchajcie, ale ja dwa słowa powiem, bo jeszcze mam jedną minutę, więc powiem tak. Nie do końca jest uczciwy ten warsztat względem was, dlatego że jeżeli nie masz powołania do młodych ludzi, to nic nie zrobisz z tym. A po prostu my mamy nad naszym kościołem, jest niesamowite namaszczenie, żeby być z młodymi ludźmi, żeby kochać ich i żeby uwalniać taką platformę dla nich. Tak? Więc jeżeli dzisiaj sobie mówisz, okej, nie przyjdę tam, bo ja tego nie mam, to powiem ci, możesz się zarazić. Możesz się zarazić i nagle powiesz, okej, zaczynam widzieć, że w moim kościele może być młodzież i to może być niesamowite, dobra. Słuchajcie, też mówiliśmy o tym, żeby się tu nie przechwalać i nie jestem tutaj, żeby brylować w jakiś sposób, ale wiecie, kiedy 3 lata temu przenieśliśmy się do nowego miejsca, zaczęliśmy od 10 osób, które miały niezwykłą pasję do tego, żeby coś robić. Dzisiaj mamy każdego tygodnia 80 młodych ludzi. To jest gimnazjum, liceum, to są studenci, którzy kochają Boga na maksa i wiecie, to jest fenomen, bo dzisiaj się mówi o czymś takim jak organizacje turkusowe. Jeżeli o tym nie słyszałeś, możesz o tym poczytać, ale to są organizacje, które powstają i nie mają żadnej struktury, nie mają autorytarnego przywództwa, nie mają żadnego pastora, lidera ani kierownika, nie mają właściciela, tylko tam się rodzą ludzie, którzy chcą razem coś robić. I ten przykład naszego klubu młodzieżowego to jest 10 liderów, którzy mają pasję, aby zrobić coś niesamowitego. Nie mamy na to pieniędzy, przynajmniej nie mieliśmy wtedy, kiedy zaczynaliśmy. Jeden pastor mi powiedział, że ma 10 osób liderów młodzieżowych, czy grupę młodzieżową, 10 osób. I on mówi tak, i co tydzień daje im 400 zł, żeby oni zjedli pizzę i poszli do kina i napili się coli. I to w ogóle nie działa. Ja mówię, bardzo dobrze, że nie działa i nie będzie działało, dlatego że my nie mamy ani grosza, mamy 80 osób co tydzień i po prostu to działa, dlatego że jest 10 liderów i jest, ta grupa się powiększa. Nie możesz mnie słuchać? Bo robiłeś tak. To jest aprobata? Andrzej, kocham cię. Więc słuchajcie, to po prostu jest tego typu kwestia, że nie masz środków, ale masz emocje i masz pasję i będziesz to robić. Niektórzy pastorzy mówią, aha, to tak fajnie działa, rozwija się, bo to jest taki płytki kościół, nie taki pop church i po prostu to świetnie płynie i robicie po prostu świetną zabawę. Powiem wam tak, to jest coraz głębsze i to jest coraz mocniejsze i młodzi ludzie żądają i wymagają tego od nas jako od pastorów, żebyśmy byli absolutnie poświęceni i żebyśmy byli skrajnie radykalni w tym, co robimy. I nieprawdą jest, że młodzież się przychodzi i mówi, dajcie mi świetną zabawę, oni chcą służyć, to za chwilę powie Kaleb o tym, że tworzymy kulturę normalnie służby. Nie ma lenistwa, nie ma obijania się. Jest po prostu, są najlepsze rzeczy. Kaleb Skrzypkowski!
Pytanie kontrolne. Kto z was chce, żeby wasz kościół był większy za 20 lat? Ręka w górę. Super. Super. Ja wierzę, że kluczem do tego jest właśnie inwestycja w młodych ludzi. To, jaka teraz jest wasza grupa młodzieżowa, tak prawdopodobnie wasz kościół będzie wyglądał za 20 lat. I to dla niektórych jest bardzo dobra prawda, tak? Cieszymy się. Dla niektórych jest to trudna prawda. W naszym kościele bardzo głęboko wierzymy, że młodzi ludzie nadają życie kościołowi, że są potrzebni. Nasze krótkie doświadczenie tak naprawdę, ale niezwykłe doświadczenie pokazuje właśnie, że Bóg niesamowicie wierzy, że chce zmienić Polskę właśnie tym pokoleniem, które nadchodzi. I słyszy się o tym, że oni tylko siedzą w tych tabletach, że oni tylko siedzą na Facebooku, że są nieogarnięci, nie mają odpowiedzialności, nie potrafią podejmować decyzji, a jednak mają tak wielkie serca dla Jezusa, mają tak wielkie serce do służby. I to jest co, chcę was zaprosić po prostu na nasz warsztat jutrzejszy. Będziemy mówić o tym po prostu, co zrobić w praktyczny sposób, aby ta grupa młodzieżowa w naszych kościołach miała życie, miała siłę, wpływała na otoczenie i żeby po prostu byli tam młodzi ludzie, którzy przychodzą o 15, wracają ze szkoły i siedzą do 22 w kościele, bo kochają to. To tyle.
Amen, bracie. Kochani, mamy teraz...
Dziękuję. Jakub Kamiński, czy jest taki człowiek pomiędzy nami? Zapraszam ciebie tutaj. Nieogarnięty, rozumiecie takie słowo jeszcze? Czy to trzeba wytłumaczyć komuś?
Witam serdecznie. Najprawdopodobniej niektórzy się zastanawiają, co taki młody człowiek robi z mikrofonem w takim miejscu. Ja chcę powiedzieć, Bóg jest Bogiem cudów i Bóg może robić rzeczy niecodzienne. Mam 3 minuty, więc spróbuję zmieścić to, co zamierzam powiedzieć. Chcę przez 3 minuty oddać chwałę Bogu poprzez jedno świadectwo, które chcę wam powiedzieć tak bardzo szybko, że jeżeli ktoś 4 lata mi by powiedział temu, 4 lata temu, że ja wyląduję na konferencji pastorów i będę mógł się podzielić czymkolwiek, powiem, że najprawdopodobniej mówisz do niewłaściwej osoby, dlatego że 4 lata temu ja byłem w bardzo głębokim grzechu. Ja w wieku 12 lat wyjechałem z domu, zacząłem grać w piłkę. W wieku 16 lat podpisałem profesjonalną umowę i zacząłem grać za pieniądze. Pojawiły się pieniądze, pojawiły się imprezy, pojawiły się nieciekawe klimaty. Poszedłem głęboko w grzech i nie żyłem jak nawet zwykli ludzie ze świata. Ja byłem wodzirejem w towarzystwie imprezowym i to było niedobre. I żyłem nieciekawie. W wieku 20 lat pozrywałem więzadła krzyżowe w kolanie. Trafiłem na dwie silne, nieciekawe operacje, skomplikowane zabiegi i powiedzieli mi, że po 6 miesiącach być może wrócę do sportu. Przez 6 miesięcy miałem czas, żeby pozastanawiać się o tym, kim jest Bóg, w którą stronę ja zmierzam, czy to ma jakikolwiek sens, że tak naprawdę sportowo się rozwijam, ale w środku gniję, realizuję swoje marzenia i pomysły, a tak naprawdę w środku jest coraz większa dziura, coraz bardziej jestem niezaspokojony i coraz bardziej gniję. Po 6 miesiącach trafiłem znowu na boisko i wszystko, o czym się zastanawiałem, to gdzieś mi uciekło i wtedy poszedłem bardzo mocno już w grzech i wiedziałem, że już balansuję jedną nogą tutaj, drugą nogą tutaj i wtedy zerwałem drugi raz więzadła krzyżowe i trafiłem na konferencję chrześcijańską. Ja zawsze miałem do czynienia w kościele, byłem w kościele zawsze, moja rodzina to rodzina chrześcijańska, więc ja zawsze byłem wychowywany w środowisku chrześcijańskim, ale chodzenie do kościoła nie robi z ciebie chrześcijanina, czyli kogoś, kto zna Boga. I ja w takim towarzystwie się obracałem, więc ja wiedziałem, o co chodzi, ale osobistego spotkania z Bogiem nigdy nie miałem. I trafiłem na tą konferencję chrześcijańską i tam był człowiek z zagranicy, który był w ponad 50 krajach na świecie, gdzie usługiwał już Słowem Bożym, gdzie działy się cuda, uzdrowienia. Ja przyszedłem na to spotkanie i on mówił o czymś, o czym ja na szkółce niedzielnej, mając 6 lat, już słyszałem. O tym, że Jezus umarł na krzyżu, ale kiedy on opowiedział o tym, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy, to mnie bardzo mocno strzeliło. Ja zrozumiałem, że jestem grzesznikiem pogrożonym w grzechu, w brudzie. Jestem po prostu zmiażdżony i że zacząłem gnić w miejscu, w którym byłem. To ta pustka we mnie rosła, cały rachunek spadł na mnie za to, co ja robiłem. Ja nigdy nie miałem czegoś takiego jak moralniak. A w tym momencie cały rachunek za to, co ja robiłem, spadł na mnie w jednym momencie. I ja zacząłem tak się źle czuć. I ja z tymi zerwanymi więzadłami siedziałem na tej konferencji, ja nie mogłem chodzić, ja przyszedłem na kulach, głowę miałem pochyloną między rękoma i powiedziałem, Boże, jeżeli Ty w tej chwili nie zabierzesz tego wstrętnego uczucia ode mnie, ja tu po prostu umrę. I w tym momencie człowiek z zagranicy, który prowadził to spotkanie w języku angielskim, ja nawet nie wypowiedziałem tego na głos, on podszedł do mnie, wycelował na mnie palcem i powiedział, Ty przed chwilą zapytałeś Boga. A Bóg odpowiada Ci tak, usłyszałem Twoje wołanie, Zapominam o twojej przyszłości, dam ci nowy początek i to, co ja zrobię, zaskoczy wielu i to, co ja zrobię, to zaskoczy wielu i pokaże im, że ja jestem Bogiem prawdziwym i realnym i że jestem po to, aby ludzi przekonywać o tym, że ja jestem kimś, kto jest przyjacielem i ojcem, a nie tym, który sądzi i ocenia i wydaje wyroki. I ja w tym momencie Boża obecność mnie nawiedziła, ja zostałem zmiażdżony poprzez Bożą obecność, godzinę byłem na podłodze, leżałem przed Bogiem, wypłakałem wszystko, co było w moim sercu i po godzinie wstałem i powiedziałem: Boże, nie potrzebuję już nic innego, bo doświadczyłem Ciebie, ale Bóg ma zawsze więcej. I ten człowiek do mnie podszedł i powiedział: teraz jest czas na twoje uzdrowienie. I on się o mnie pomodlił, tak jak przyszedłem na kulach, tak biegłem przez park do domu. Zostałem uzdrowiony. Wróciłem do domu, chwała Bogu. Wróciłem do domu, spojrzałem na kulę, na teczkę z dokumentami, na kolano, na teczkę, na kulę, na kolano, zwariowałem. Powiedziałem: Boże, słuchałem o tobie, czytałem o tobie, ale ciebie nie znam. Powiedz mi, kim ty jesteś. I 20 dni. Nie wiedziałem, że to będzie 20. Zacząłem wołać, bo trafiłem na psalm 145. Kto mnie szuka ze szczerego serca, kto do mnie woła, temu odpowiem. 10 dni, nie było odpowiedzi. 15 dni, ja znowu czytam ten fragment. Mówię: będę wołał, aż mi odpowiesz, bo ty jesteś Bogiem, który mnie nie oszuka. 18 dni nic, 19 dni nic, 20 dzień on wjechał. Kiedy on wszedł do miejsca, w którym ja byłem i wołałem do niego, Boża obecność była tak silna, że mogłem to nabierać w słoiki i zamykać. Boża obecność była tak silna i tak mocna i tak intensywna, że ja powiedziałem: ja już nic w życiu nie chcę robić, zostawiam wszystko, co robiłem do tej pory, będę żył dla ciebie, powiedz, co mam zrobić. I dostałem zaproszenie, żeby trafić na konferencję chrześcijańską do Ekwadoru. Od tego człowieka, który 20 dni temu pomodlił się o moje uzdrowienie. On do mnie pisze: przyjeżdżaj na konferencję chrześcijańską do Ekwadoru, Bóg ma dla ciebie plan. Ja mówię: ty jesteś szalony. Ty nie wiesz, z kim masz do czynienia. I od myślników mów, w czym ja siedzę. A on mi wiadomość jednym zapytaniem: czy ty myślisz, że to jest moja decyzja? Przyjeżdżaj. Przyjeżdżaj. Ja przyjeżdżam do Ekwadoru. Trafiam na spotkanie, gdzie było kilkaset osób na jednym spotkaniu. 3 spotkania dziennie. I na jednym spotkaniu dostałem mikrofon, miałem możliwość podzielić się. Właściwie nie wiedziałem czym, bo nigdy nic w taki sposób nie działałem. I powiedziałem: Duchu Święty, ja nie mam nic do powiedzenia. Ale mów ty. I poczułem, jak ogień zaczyna iść do moich ust. I to było takie przesłanie, że ja przez następne 3 miesiące to medytowałem nad tym, co tam zostało wypowiedziane. To było tak silne. Wróciłem do Polski po 6 dniach, gdzie w Ekwadorze jeszcze nie wiedziałem, że spotkałem swoją żonę, gdzie ona dzisiaj ze mną tutaj siedzi. Córka pastora z Ekwadoru. Liderka uwielbienia. Wróciłem do Polski i powiedziałem: Boże, jestem gotowy robić cokolwiek chcesz. Powiedz tylko co. Zaczęły napływać zaproszenia, abym podzielił się swoim świadectwem w różnych miejscach w Polsce. Zaczęło się to robić tego więcej i więcej. W czerwcu 2016 roku wyjechałem do Stanów. Miałem tam być tylko w młodzieżowej grupie, która organizuje kampusy sportowe dla młodych ludzi i uczy ich grać w piłkę. Okazało się, że Bóg miał trochę inny plan i nie znając nikogo w Stanach, byłem w 10 kościołach w Stanach, głosząc przed kilkoma tysiącami ludzi. To był Boży cud i takie rzeczy się dzieją tylko w Bożych scenariuszach. Wróciłem do Polski, a jeszcze tam po drodze spotkałem pewnego człowieka, który organizuje duże przebudzeniowe konferencje. I wróciłem do Polski, a ten człowiek za granicą powiedział: musimy zorganizować coś w Polsce. Ja mówię: ja nie znam nikogo tu w tej Polsce z kręgów chrześcijańskich. On mówi: poznasz. I przyjeżdżam centralnie z lotniska na konferencję do Kalisza na Hogana. Tam trafiam na pastora Jurka, tam trafiam na pastora Marka, trafiam na wielu innych ludzi, których poznaję. Zaczynają się otwierać drzwi, zaczynam trafiać do różnych miejsc, do różnych kościołów. Zaczynają przychodzić sportowcy, zaczynają przychodzić trenerzy. Przyjechał mój trener z Lechii Gdańsk na jedną konferencję. Modliłem się o niego, Duch Święty stąpił. On leżał na podłodze, płakał. Duch Święty jest prawdziwy i realny i moim marzeniem jest, żeby Polska zapaliła się dla Boga. Nie chcę religii, nie chcę zamuły, chcę żywego Boga. I taki Bóg jest dzisiaj tutaj i Duch Święty jest z nami. Jeżeli Duch Święty jest i był kiedyś w Nowym Testamencie na początku, kiedy było to pisane, jeżeli On jest z nami, to dziś będziemy oglądać takie same rzeczy, a nawet i większe. Świadectwo w ciągu 3 sekund powiem, przedłużę się do 8. Wczoraj w samochodzie jadąc tutaj, trasa mi zajęła 11 godzin, cały samochód został zbawiony, to byli pasażerowie. Jeden gość do mnie powiedział: daj mi tego towaru. Ja mówię: mój towar to Duch Święty, Duchu Święty, zmiażdż go i nie miej dla niego litości. I on tam w samochodzie był kompletnie zmiażdżony. Duch Święty jest prawdziwy. Nie mam czasu, dostałem 3 minuty. Chcę powiedzieć, że Bóg jest prawdziwy i realny i Jemu chwała. Amen.
No to idziemy na kawę. Spotykamy się o godzinie dokładnie, słuchajcie, bądźcie bardzo proszę, bądźcie punktualni o godzinie 12.30. Spotykamy się tutaj dlatego, że stąd rozchodzimy się na warsztaty, na które zgłosiliście swój udział, więc bądźcie 12.30, żebyśmy mogli was wysłać w odpowiednie miejsca. Proszę? Nie, zaraz będziemy to robić. Dobrze.